Dzień dobry, witam w najbanalniejszym podcaście Banał. Nie lubię w taki sposób zaczynać, bo wtedy nie wiem, co mam powiedzieć. Najlepiej, jak włączę sobie i zaczynam gadać. I to jest coś bardzo przyjemnego, jak pisanie dziennika. Nie wiem, czy próbowałaś kiedyś pisać dziennik. Polega to na tym, że odpalasz sobie notes, najlepiej ręczny. Zupełnie lepiej to działa dla mnie. I zaczynasz pisać, co w głowie ci płynie. Więc jeżeli nawet zaczniesz od tego, nie wiem, o czym mam pisać i głupio się czuję, pisząc dziennik, to zaczynasz pisać właśnie w ten sposób. Ważne jest to, żeby za bardzo się nie zastanawiać i nie zatrzymywać nad poprawnością, gramatyką. Jeżeli popełnisz błąd, nie ma znaczenia. Jeżeli w trakcie zdania stwierdzisz, że chcesz je zakończyć, kończysz je. To od ciebie zależy. Piszesz to, co chcesz. I nie patrzysz na to, czy to jest jakieś potoczyste, tylko to, co wypływa z ciebie. Zdumiewające w tym jest, że wtedy wytwarzają się takie niesamowite rzeczy z umysłu, że w pewnym momencie budzę się nad tym, że wspominam sobie coś, co ma mnie rozpracowane na przykład z byłych związków i coś, co mnie kuje, coś, co mnie trzyma, coś, co powoduje, że mogę się w każdej chwili odpalić i nawet mając bardzo dobry dzień, poczuć się źle. Wkurzyć się wręcz. No bo zobacz, jak bardzo emocje nieprzepracowane i rzeczy, które siedzą w nas głęboko, które nie zostały w żaden sposób odpuszczone, kontrolują życie. Na przykład masz nieprzepracowane jakąś poczucie samotności albo rozstania i miłości, że nigdy nie zaznasz miłości. I na przykład widzisz całującą się parę w objęciach, w uściskach i najpierw idziesz, masz super humor i nagle fuck. Jest ci smutno, czujesz się samotnie, nie, nigdy nie znajdę partnera, partnerki, nie, no jestem niewartościową osobą, nikt mnie na pewno za to, kim jestem, nie pokocha, będę zawsze samotny, samotna. I zaczynasz się pogrążać w tej myśli, jeszcze bardziej zagnieżdżać. No bo paradoksem też jest to, że to, na czym się skupiamy, to zostaje. Jakby to w to brniemy. Czyli jest to taki pewnego rodzaju rozpraszacz. Tak samo jak idziesz ulicą i nagle ktoś zatrąbi, no to się rozejrzysz i będziesz patrzeć, co się dzieje. Bo cię to rozproszyło, skupiło swoją uwagę. Tak samo ta obściskująca się para przykładowo może być tym wyzwoleniem. A nawet to, że o tym mówię i czujesz się w ten sposób, może spowodować, że będzie ci smutno. Ja pamiętam, że szczególnie po rozstaniu z jakimiś dziewczynami czułem smutek, kiedy widziałem kogoś uśmiechniętego, jakąś parę. Od razu mój humor spadał. A to wyraźnie świadczyło, że jest to ze mną głęboko i nie odpuściłem. Wręcz pogrążałem się w tej myśli, że zawsze będę samotny. To blokuje bardzo. Bo wiele rzeczy w sobie zatrzymujemy. I właśnie to pisanie pozwala dojść do takich rzeczy, które mogą w tobie wyzwalać takie właśnie uczucia i stany emocjonalne. I wtedy kluczowe jest to, jeżeli napływają ci łzy do oczu, płacz. Jakby pozwól sobie temu odejść, przejść i nie zawieszaj się na tym, że teraz, o Boże, jaki jestem beznadziejny, dlaczego tak wtedy zrobiłem, Boże, ona już do mnie nigdy nie wróci, albo on. No to wtedy będzie ci jeszcze gorzej. Ja właśnie najbardziej lubię taki moment, w którym piszę i zaczynają mi łzy napływać, bo coś odkopię w sobie, co mnie jeszcze boli. Coś, co może wyzwolić we mnie negatywne wspomnienia i te wspomnienia mogą włączyć się w każdej chwili. Właśnie na przykład ktoś powie imię tej dziewczyny. Jakaś inna dziewczyna się przedstawi, nawet po prostu, nie wiem, przyjdę na jakąś imprezę i ktoś powie imię tamtej dziewczyny, to mogę mnie zaboleć, bo wspomnienia wrócą. I to właśnie pozwala to przepracować. Szczególnie, kiedy się przepuści przez siebie. Ale to jest świetne narzędzie do tego, żeby móc obserwować, co się dzieje, kiedy pewne rzeczy się pojawiają i wypływają z ciebie. A pisząc właśnie w taki bardzo niekontrolowany sposób, bo w pewnym momencie piszesz, już jakby twoje myśli zaczynają odchodzić od tego, że nie wiesz, co pisać, i nagle się tworzą takie rzeczy z głębi ciebie. Za pierwszym razem tak pewnie nie będzie, za drugim też nie, może za 10, za 30. Czasami im bardziej jest się zamkniętym w sobie i boi się i broni dopuścić uczucia i emocje, które w tobie naprawdę siedzą, tym trudniej i dłużej będzie trwało to otwieranie i przyznawanie się przed sobą i rozdrapywanie w taki, nie taki chamski sposób rozdrapania ramy i jak ona się, żeby się nie zagoiła. Właśnie to nie chodzi o rozdrapanie, tylko umożliwienie swobodnej zagojenia, ale nie poprzez udanie, że jej nie ma, tylko przyjrzenie się jej i zobaczenie, co tej ramie trzeba, jak ją trzeba doprowadzić do porządku, tę ranę. Właśnie pisanie we mnie to wyzwala, no bo chciałem opowiedzieć o tym, jak kurde trudno jest właśnie otworzyć się na emocje i uczucia do innych ludzi, jak nie być takim emocjonalnie wycofanym i nie chować się ciągle za zasłoną czegoś, za zasłoną na przykład tego, że będziesz dogadzać innym, albo jak coś to kłamać, żeby nie wejść na ścieżkę konfliktu, albo milczeć i uciekać, jak ktoś się do ciebie zbliża, niekoniecznie fizycznie, tylko emocjonalnie. No ja to ekspertem byłem, wydaje mi się, w tym, żeby tak uciekać i emocjonalnie do nikogo się nie zbliżać. Nawet jak zacząłem nagrywać podcast, to mam wrażenie i jestem tego przekonany, że szczególnie w pierwszych odcinkach stawiałem tarczę przed sobą. Poprzez głośne pajacowanie, zmienianie ciągłe głosów, przyspieszanie i wykrzykiwanie jakichś rzeczy. Bo uważałem, że w ten sposób to będzie bardziej atrakcyjne dla was, dla słuchaczy. Że pomyślisz sobie, Jezu, jaki przebojowy i wspaniały człowiek. Jakże aktywny, energiczny, pozytywny. Tylko trochę to ze mną zgrzytało, bo nie czułem się zawsze komfortowo, że mówię i będę coś tu wykrzykiwał. Ale uważałem, że to będzie bardziej atrakcyjne. Czyli stawiałem przed sobą taką zasłonę, która nie dopuszczała was na przykład, albo innych ludzi do tego, że jestem cichy, spokojny, właśnie mówię w taki sposób, jak mówię. Nie śpieszę się, a czasami potrzebuję czasu na zastanowienie. Ale ta tarcza, czyli właśnie te pajacowanie i głośniejsze mówienie i takie wykrzykiwanie od czasu do czasu, pozwalało właśnie zasłonić to, jaki naprawdę jestem. Bo jakby ktoś powiedział, że no naprawdę jestem, że jestem cichy i ten podcast jest beznadziejny i nieciekawy, bo co to za koleś tak mówi sobie powoli, coś tam bla, zasnąć można. To uderzy to we mnie, bo Jezu, przecież ja taki właśnie jestem i dlatego ktoś mnie nie lubi, czyli ja jestem beznadziejny, bo się otworzyłem. A tak, jeżeli ktoś by powiedział, nudny podcast, coś tam gada, dobra, to nie byłem ja wtedy, czyli ta tarcza pozwalała mi się zabezpieczyć przed tym i w samym sobie tak naprawdę, bo ta tarcza służy tylko mi. To jest czysty egoizm. Każdy z nas broni siebie tak naprawdę, nikogo innego. Zaraz do tego też dojdę, jak w relacjach czasami się zajebiście można chronić takimi tarczami. To jest w ogóle ciekawy case. Więc to było czymś, co nie dopuszczało prawdziwego ja, czyli mojej prawdziwej ekspresji, bo też nie do końca akceptowałem, że i mogłem zrozumieć, że osoba taka jak ja, cicha, mówiąca w sposób spokojny, nigdzie się nie śpiesząca, nie potrzebująca modulacji głosu, kiedy tego nie ma potrzeby, nie krzyczenia i takiego przesadnego emocjonowania się tam, kiedy to jest niepotrzebne, może być ciekawa, że może to być ciekawe i ktoś będzie chciał tego słuchać. Nie mogłem zaakceptować, że będąc jaki jestem, w swojej całości, nawet z głosem, ze swoim spokojnym stylem bycia, takim bardzo harmonijnym, to tak nazywam, będę mógł być w jakiś sposób akceptowany, lubiany i będzie to atrakcyjne dla was. Więc nie mogłem tego zrozumieć i zaakceptować, że można być kochanym i akceptowanym przez to, jakim się jest. Nie mówię, że wy mnie kochacie, bo to w ogóle nie w tym rzecz, tylko tak ogólnie, szeroko mówiąc. Jak otwierające w tym wypadku jest zdanie sobie sprawy, że zasługuje się na miłość i ty też zasługujesz na miłość i akceptację za to, kim jesteś. Otwiera i takie jak ogromny wentyl, jak dętka, która pęka. Właśnie a propos dętek, przez ostatnie od świąt wielkanocnych wymieniłem 4 razy dętkę, kleiłem jak nie więcej, ciągle mi pękały. To jest moje mistrzostwo wymiany dętek, mój serwis dętkowy. No już kończy się moja przygoda z dętkami. Dzisiaj właśnie po nagraniu podcastu wymieniam ostatni raz w tym roku dętkę. Takie mam założenie, bo już rozkminiłem, co jest nie tak z dętkami moimi i kołami. No i wracając do tego, no, uciekam od tych dętek, bo chciałem to powiedzieć. To było ważne przeżycie w moim życiu, te dętki ostatnio. I nie mogłem zaakceptować, zrozumieć i przyjąć w sobie, że ja nie muszę zabiegać o względy całego świata, bo to tylko mnie wykańcza. Ta tarcza w postaci pajacowania to jeszcze bardziej mnie wykańcza, a ona miała chronić mnie poprzed opinią, czyli strach przed opinią. Zobaczmy, że kiedyś ludzie mieli bardzo dużo problemów z obroną swojej fizyczności. Jakieś niedźwiedzie, trzeba było upolować coś do jedzenia, mogło coś cię zjeść, jakiś właśnie niedźwiedź czy inne dzikie zwierzę, a skaleczenie mogło powodować zakażenie i śmierć. Trzeba było zbudować jakiś szałas, zapewnić sobie schronienie, jedzenie, na wodę. To było bardzo skomplikowane. Większość czasu ludzie poświęcali na to, żeby zabezpieczyć swoje bytowanie i na tu i teraz. Nie było lodówek, nie można było przechowywać, nie było sklepów, tak jak teraz, że jednak większość z naszego społeczeństwa bez problemu może dostać jedzenie, schronienie, wszystko, co z tym związane, więc nie boimy się rzeczy fizycznych. Tego, że fizycznie ucierpimy, bo raczej w większości naszego społeczeństwa to nie grozi. I przez to zaczęliśmy bronić czegoś innego. Nie tego ciała naszego, powiedzmy, fizycznie, żeby przetrwać, żeby nie dostać się w ramiona śmierci, tylko ego swojego self-konceptu, czyli obrazu samego siebie bronimy. Zaczynamy zastanawiać się, Boże, może mam dziurę na spodniach, co o mnie pomyślą? Czy nie powiedziałem nic głupiego w tym towarzystwie? Boże, ale powiedziałem taką bzdurę, Jezu, jakie to było żałosne. A może coś za głośno się śmieję wśród ludzi, Jezu. Na pewno tak, to było za głośno. Oni myślą, że jestem głupi, głupia. No po prostu dramat. Nie, no już nigdy z nimi się nie spotkam i już kolejnym razem w ogóle nie będę się śmiać, żeby nikt nie pomyślał, że jestem głupia albo głupi. No i na tym się skupiamy. Czyli bronimy się mimo wszystko strach. Wtedy też był właśnie na przykład przed śmiercią, czy przed niedźwiedziem, czy przed tym takim, no żeby przeżyć. A dzisiaj bronimy tego, co jest w nas najsłabsze. Mamy czas na rozkminianie ciągle siebie wewnątrz. Zastanawianie się, co inni pomyślą o nas w danych sytuacjach. To tak nawet w skrócie. Przez co tworzymy pewne obrazy siebie, które pozwalają nam to przetrwać. Czyli tworzy się taka, często nazywa się to maska, jakaś zasłona, ale to jest pewnego rodzaju tarcza, którą broni człowiek się przed tym, żeby zostać skrzywdzonym psychicznie, żeby nie poczuć strachu, lęku, niepokoju w danych sytuacjach. No bo zobacz, że jakby wyobraź sobie taką sytuację, że idziesz ulicą i ktoś mówi do ciebie, dawaj portfel, bo ci wpierdolę. Ale groźnie się zrobiło. No i co robisz? Możesz bez słowa oddać portfel i telefon i po prostu nawet przeprosić, wręcz przepraszam, bierz wszystko, a możesz zacząć uciekać. No i wybierzmy, że biegniesz sobie, uciekasz od tej osoby, żeby nic ci się nie stało. No masz, pojawia się strach, żeby się nic ci nie stało, strach przed taką krzywdą fizyczną, że cię pobije, poszarpie, ale od razu podnosi się rytm, tętno serca, szybsze jest, pocisz się, płytszy oddech, stresujesz się. A teraz wyobraź sobie sytuację, w której ktoś podnosi na ciebie głos, bo na przykład nie sprostałeś jego oczekiwaniom. Na przykład wyobraź sobie, że rodzic na ciebie krzyczy, bo nie do końca dobrze pozmywałeś naczynia. Gdzieś został brud na przykład, albo dwa gdzieś się przegapiłeś. I co? Też czujesz podniesiony rytm, tętno, stres, pot, przerażenie, strach. Najlepiej to chciałoby się wtedy uciec i uniknąć tej konfrontacji. No tylko często w wielu wypadkach ciężko jest uciec, bo byłoby to głupie, żebyśmy za każdym razem uciekali na przykład w długą i biegniemy nie wiadomo gdzie, nie? Tak jak w przypadku tego złodzieja. Tylko w tym wypadku złodzieja była jakaś możliwość fizycznego bólu, może utraty zdrowia i tak dalej, bo miał, nie wiem, jeszcze weźmy, że miał ten nóż czy jakiś kastet, a tu nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo fizyczne, nie grozi ci nic takiego bezpośredniego, bo nawet ta osoba nie chce cię skrzywdzić tak fizycznie, ale psychicznie boisz się, że tę osobę wprowadzasz w jakiś zły stan. Więc chowasz się, albo na przykład się wycofujesz i przepraszasz, mówisz tak, przepraszam, albo po prostu nic nie mówisz, a w wielu wypadkach tak też ludzie robią, że po prostu znikają, kiedy pojawiają się kłopoty, albo kłamiemy, no jest wiele różnych mechanizmów obronnych. Tak samo jak w związku na przykład. Bardzo często jakaś jedna ze stron chce udowodnić, jak bardzo dobra jest dla drugiej osoby, bo ma wrażenie, że jest niewystarczająco dobra. Czyli ma kompleks tego, że no jest bezwartościową osobą i że zawsze musi pokazywać, jak wartościowa jest i jak bardzo jest w stanie się zmienić dla innej osoby. Ja właśnie przyjmowałem taką maskę w relacji, na przykład, że jeżeli wiedziałem, że coś może sprowokować dziewczynę do tego, żeby była na mnie zła, wręcz nawet krzyczała, bo takie też się sytuacje mogły zdarzały w różnych relacjach, to dla bezpieczeństwa wolałem kłamać, żeby nie podjąć tej konfrontacji. Uważałem, że robię to dla niej, że robię to dla nas, że to będzie coś wyjątkowego dzięki temu, bo zabezpieczę ją przed prawdą, czyli przed tym, żeby się tak naprawdę na mnie nie zezłościła. Czyli robiłem to tak naprawdę dla siebie, broniłem siebie w ten sposób przed tym strachem, bo bałem się, że na przykład rozerwie ze mną, bo już teraz będzie za dużo. Nie mówię też o jakichś poważnych kłamstwach takich, że nie wiem, zdradach, tylko no nie wiem, kłamstwach, że na przykład nie, no nie poszedłem, tylko wypiłem piwo, a wypiłem 3 i jeszcze spaliłem blanta, nie? A mówiłem, że nie będę palić na przykład. No ale to jest też poważne tak naprawdę kłamstwo. Tylko w ten sposób, zamiast powiedzieć prawdę, chowałem się. Czyli już nie pokazywałem siebie prawdziwego, ale też trzymałem to głęboko w sercu, blokując coraz bardziej to, bo każde kolejne kłamstwo było kolejną zasłoną, bo robiąc jedno kłamstwo, musiałem robić drugie kłamstwo. I tak naprawdę oddalałem się jeszcze bardziej od niej, broniąc tak naprawdę siebie. Bo co innego by było, gdybym powiedział jej już na początku na przykład, wiesz co, no było tak i okej, ona mogłaby wejść na ścieżkę konfrontacji, ale skoro ja to robiłem kolejny i kolejny raz, to dlaczego w takim razie byliśmy razem, skoro i tak zamierzałem ją okłamywać? Czy nie lepiej byłoby znaleźć kogoś, kogo mógłbym nie okłamywać, czy właśnie nie czuł... I też samemu ze sobą być takim w zgodzie, że okej, ja chcę to robić i nie uważam, że to jest coś złego, więc chyba my się nie dogadamy jako para, no bo ty uważasz, że ja robię coś złego, ja uważam, że nie robię coś złego i właśnie nie mam na myśli, nie wiem, zdrady, że ja uważam, właściwie, no to też jakby się zastanowić, to gdyby ktoś chciał być w otwartym związku, hipotetycznie, nie mówię, że byłem, to jeżeli dwie strony by chciały, no to w sumie nie ma nic w tym złego, nie? A dopiero złe się zaczyna, kiedy jedna ze stron nie chce i druga próbuje to wprowadzać. Nie wiem, czy zrozumiale to mówię. W ten sposób broniłem się, zamiast być po prostu spontanicznym, takim, jakim jestem. I jeżeli w tej spontaniczności, w tym, jaki jestem i to, co robię, nie jesteśmy w stanie znaleźć wspólnego języka, to chyba nic z tego nie będzie. I tak naprawdę lepiej, żeby to na początku już wyszło, niż idziemy ciągle w las na podstawie kłamstw i tak naprawdę nie znaliśmy siebie przez to, a na pewno ona mnie przez to, że gdzieś udawałem kogoś, kim nie jestem w ten sposób, to nic z tego dobrego nie wynikało. Im dalej w las nie odpuszczałem tego, to było coraz trudniej. No bo zobaczmy, że ludzie potrafią tak tworzyć sobie rzeczywistość wokół, że teraz właśnie, tak jak ja tworzyłem rzeczywistość, już miałem przygotowane kłamstwo. Zanim w ogóle zrobiłem to, już wiedziałem, że to zrobię, to przygotowywałem kłamstwo, czyli całe życie uzależniałem od tego, żeby ona, ta dziewczyna, nie zareagowała na mnie w zły sposób, żeby finalnie mnie nie rzuciła, bo nie chciałem być samotny, tak w skrócie. Czyli tworzyłem wokół siebie rzeczywistość, wokół tego, żeby ona nie była na mnie zła, żeby ją udobruchać i tak dalej. Czyli przyporządkować się jej w jakiś sposób, ale na przykład kłamiąc albo będąc people pleaserem, wykonując jakieś polecenia, żeby właśnie nie była na mnie zła. Zamiast przyznać się do pewnych rzeczy i zrobić to też, być otwartym, że nie chcę dzisiaj iść na imprezę, jak chcesz, to idź sama. To mówiłem, tak, idę, mimo że kompletnie nie chciałem i nie miałem na to nastroju. Bo to jest coś takiego, można przyrównać, że ludzie bardzo często na przykład mówią, nie mów tego przy tej osobie, przy mojej mamie nie rozmawiajmy na ten temat. No i my się na to godzimy, tak się wydaje, że to jest takie, a takie jest normalne, tutaj tam, nie wiem, przy mojej mamie tego nie mów, albo jak zapyta, to powiedz to, nie? Tak, czy tam przy moim tacie. Tak często ludzie robią, nie? Zastanów się też, czy ci się zdarza tak chodzić na palcach przed kimś. No i zobaczmy, że jak bardzo coś takiego zabiera spontaniczność z życia i bycie właśnie prawdziwym sobą. Że na przykład ktoś mówi, nie mówmy o religii przy moim tacie, mamie, bo się na nas obrazi i będzie zaraz kłótnia. Zabiera to spontaniczność z życia, bo trzeba się cały czas pilnować i walczyć o swoje przetrwanie. Tylko aby nie powiedzieć tego, aby nie śmiać się w ten sposób, aby tej osobie nie powiedzieć tego, i tak dalej, i tak dalej. No bo to taka sytuacja, w której na przykład wracasz do domu po randce i mówisz, ale głupoty gadałam. Jezus. O Boże. Żenujące, już pewnie się do mnie nigdy nie odezwie. A chcesz, żeby się odezwała. No to co robisz kolejnym razem? Zaczynasz się bardziej pilnować, żeby nie powiedzieć jakiejś głupoty. A paradoksem jest to, że ta głupota wydaje tylko tobie się głupotą, bo może tamta osoba wcale nie uważała, że to była głupota. Więc jest to tylko w twoim umyśle, ale przez to zaczynasz się kontrolować, żeby tak nie robić kolejnym razem. A przez to, że się kontrolujesz, to ciągle o tym myślisz i jakby skupiasz swój fokus w 100% na tym, żeby tak nie robić, więc na pewno znowu coś powiesz, co ci się będzie wydawało za głupiego, bo się ciągle pilnujesz. A jeżeli nie musisz o tym myśleć, to nawet niezależnie co powiesz, to nigdy nie myślisz o tym, że to jest coś głupiego. Bo kluczem do tego jest, żeby odpuścić takie rzeczy. Żeby nie brać do siebie tego, że coś się tam wydarzyło. Niech to przeleci, tak jak mówiłem z tym pisaniem dziennika. Żeby nie trzymać się tego uporczywie i teraz nie rozdrapywać tego, że o Boże, powiedziałem coś głupiego, Jezu, i teraz przez godzinę zamęczasz się takimi myślami, myśląc, co można było powiedzieć, co powiesz kolejnym razem, jak wybrniesz z tej sytuacji. I tak wiemy, że nie wybrniesz w ten sposób, powiesz coś zupełnie innego innym razem, ale skupiasz swoją uwagę na tym. i czujesz się jeszcze gorzej, bo się zaczynasz obwiniać, że jesteś bezwartościową osobą. I teraz też no, nie polega to na tym, żeby na przykład powiedzieć, muszę odpuszczać kolejnym razem i nie skupiać swoich myśli na tym, pozwolić im po prostu w ten sposób przepłynąć. One i tak się pojawią, że na przykład powiedziałaś coś głupiego, ale sposobem jest to, żeby nie łapać tej myśli i teraz nie przyciągać jej do siebie i myśleć, ale rzeczywiście jestem głupi, tylko poleciało. A tak jak mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, nie jesteśmy myślami tymi, które się pojawiają. My je po prostu w jakiś sposób, nazwę to, słyszymy, jakby odbieramy, ale to są też złudzenia te myśli, tylko w naszej głowie się pojawiają. Co, głupio się zachowałem? No nie, to jest tylko złudzenie. Czy przejmowanie się tym, czy masz, nie wiem, dziurę na spodniach? Jakie to ma znaczenie? I tak kręcimy się na jakiejś planecie, która jest właściwie okruchem w galaktyce, a my jesteśmy jeszcze okruchem okruchów okrucha do okrucha okruchowego i jesteśmy nic nieznaczącym pyłkiem. A przejmujemy się dziurą na spodniach albo to, czy sprzedawczyni w sklepie nie pomyślała o nas, że nie wiem, za długo liczyliśmy drobne jej, żeby dać. Potrafimy się trzymać takich myśli bardzo mocno. To jest trochę coś takiego, jak na przykład przeglądając social media. Jak ma się kompleksów bardzo dużo, to przeglądasz i automatycznie bardzo szybko zaczynasz porównywać się do innych ludzi. I za chwilę coś, możesz mieć super humor, odpalić na przykład Instagrama czy TikToka, przewijasz i nagle ktoś wyskakuje w jakichś tam super butach, według ciebie super. No i myślisz, chcę mieć te buty. Kurde, ale patrzysz, te buty nam dwa koła kosztują i myślisz sobie, Jezu, no to muszę jakoś znaleźć sposób na zarobienie tych pieniędzy. Kurde, ale jak nie zarobię, nie nadaje się. I zaczynasz się wpędzać, że nie no, twoje życie jest beznadziejne, bo nie masz na takie buty i tak dalej, i tak dalej. I ciągle się pogrążasz. No dobra, no to przeszły buty, zapomniałeś, ale nagle wyskakuje ktoś z jakimś super autem albo nie wiem, lokówką, jak to, nie wiem czym, co może być jeszcze, co będzie fascynujące, z Dysonem jakimś, o. I myślisz, chcę mieć tego Dysona. Albo właśnie taki kosmetyk jak ktoś tam. Patrzysz, kosztuje ekstremalnie drogo i znowu to myślisz. Bo tak naprawdę nie zostało to odpuszczone, że ta każda rzecz, co chwila jak nie ta, to za chwilę kolejna cię rozproszy. Więc nawet jeżeli zdasz sobie sprawę, dobra, tych butów nie potrzebuję, to znowu kolejna rzecz się pojawi. Z tego względu, że trzymasz się tego. Nie tych rzeczy, tylko na przykład kompleksu tego, że twoje nie jesteś wartościową osobą bez wartościowych, drogich rzeczy na przykład. Że one byłyby też osłoną ciebie, taką tarczą, za którą możesz się schować i zbudować swoją ciekawość, w sensie bycie fajnym człowiekiem. Czekajcie, gdzieś mi woda zginęła, a tak mi się już tutaj długo zastanawiam, żeby wziąć łyka i nie wiem, gdzie to jest. Dobra, mam. A prawdziwą wolnością byłoby to, żeby takie rzeczy nas nie rozpraszały, żeby nie powodowały jakichś myśli, że chcę te buty, bo zaraz coś kolejnego przychodzi. Tak samo jak mówiłem przy tej samotności, że odczuwasz, kiedy widzisz drugą osobę, obściskujące się jakieś inne osoby. Bo zobaczmy, że można to odnieść też do czegoś takiego, jak się nie odpuści w ogóle i zbuduje życie wokół jakiegoś takiego, klatkę sobie zbudujesz. Wyobraź sobie, że masz gwoździa wbitego, nie wiem, w rękę. Dobra, wiem, boli. To może tak, żeby nie było czuć. Tak wyobraź sobie, nie? No i co teraz możesz zrobić? Są załóżmy dwie rzeczy, że wyciągasz tego gwoździa i no poboli przy wyciąganiu. Potem się zagoi. Ale jest druga opcja, że będziesz żyć z tym gwoździem i przystosujesz się do życia z tym gwoździem. Nie wyciągniesz go. Bo on tylko boli, kiedy dotykasz. Jak nie jest dotykany, no to nie boli. Więc jeżeli gdzieś wychodzisz, to budujesz sobie taką jakąś klatkę na tego gwoździa, żeby nie bolało. Więc chodzisz takimi ścieżkami, żeby też nie było jakichś gałęzi wystających, wąskich przejść, żeby móc spokojnie iść i żeby ten gwóźdź niczego nie dotykał. No i tak sobie żyjesz, budujesz jakąś tam osłonę, myślisz zajebiście, nie? Super. I żyjesz sobie tak. No ale okazuje się, że niewygodnie się śpi, więc konstruujesz jakieś tam łóżko, żeby dało się dobrze z tym gwoździem spać. No i myślisz, super, coraz lepiej. Potem myślisz sobie, no to kurde, nie mogę się do nikogo przytulić, bo jak się ktoś do mnie przytula, no to mnie boli. Muszę jakoś zbudować taki system poduszek i w ogóle jakichś cudów, żeby móc się przytulać do bliskich mi osób. No i tworzysz to. Nagle jesteś obudowany, jakieś klatki, poduszki. Musisz przebudować dom, żeby wejść przez drzwi, bo się nie mieścisz w tych poduszkach i klatkach. No i mówisz, super, mogę żyć z tym gwoździem. Jednak da się żyć z wbitym gwoździem. Ale okazuje się, że całe życie przystosowałaś do życia z tym gwoździem. Czyli trzeba było wszystko przebudować i wszystko wokół siebie stworzyć tak, żeby móc funkcjonować. Nawet innych bliskich poinstruować, żeby nie zbliżajcie się do mnie z tej strony, tylko z tej, bo inaczej mnie boli. I całe życie kręci się wokół ciebie, bo wydaje ci się, że jesteś najważniejszą osobą. I tak trochę oczywiście jest, ale nie kręci się nasze życie tylko wokół nas i że wszystko dotyczy nas. Tylko budujesz i uzależniasz całe życie wokół tego gwoździa. Da się żyć, tylko to życie staje się tak naprawdę dużo trudniejsze, bo na przykład 3 godziny zakładasz tę swoją uprząż, żeby ten gwóźdź nie walił i wydałeś 500 000 na przebudowę domu. No wszystko to da się tak żyć, nie? Ale dużo łatwiej byłoby wyciągnąć tego gwoździa i po prostu przeboleć chwilę, poboleć, aż on podczas wyciągania, aż się zagoi i sobie potem żyć, jakby zapomnieć o tym gwoździu. Bo tym gwoździem właśnie może być chociażby poczucie samotności, czy nie wiem, poczucie tego, że jesteś niewartościową osobą i trzymasz je w sobie, bo im dłużej trzymasz, tym bardziej budujesz wokół tego całe swoje życie. Czyli załóżmy, jeżeli czujesz się osobą niewartościową, no to nie wiem, budujesz tak życie, żeby nie wpakować się w sytuacje, w których może ktoś cię wyśmieć. Czyli na przykład, nie wiem, nie wychodzisz do recytowania wierszy, nie wychodzisz, żeby potańczyć na parkiet, żeby nikt nie pomyślał, że źle tańczysz, bo się tego wstydzisz. Na przykład nie wychodzisz na imprezy, no bo myślisz, że nie będziesz mieć nic ciekawego do gadania i będziesz siedzieć w kącie. Czyli całe życie budujesz wokół tego swojego przekonania o sobie, że na przykład jesteś osobą niewartościową w żaden sposób. No i tak wszystko się wokół tego kręci. I cały czas wręcz trzymasz się tego kurczowo, coraz bardziej zagnieżdżając się i coraz bardziej broniąc tego, tworzysz wszystkie mechanizmy obronne wokół, żeby nie zakłócić swojego wyobrażenia o sobie. Jestem niewartościową osobą. No i właśnie problem jest taki, że im dłużej ten gwóźdź siedzi, tym trudniej go wyjąć, no bo on jakby zarasta to wszystko, no i gdzieś wrasta w kość wręcz, można to tak nazwać, a potem to wręcz w krwiobieg wchodzi i podłącza się do mózgu w jakiś sposób te przekonanie nasze i im szybciej by się odpuściło te przekonanie, że to tylko nasza myśl, to tylko w głowie, tym więcej będzie spontaniczności, ekspresyjności w życiu szybciej. No bo im dłużej się z tym zwleka i dłużej się trzyma takiego przekonania, tym trudniej od tego odejść. Ja przez bardzo długi czas uważałem, że jestem niewartościowy i nieciekawy. I długo mi to zajmuje, żeby z siebie to wyciągnąć, bo zdałem sobie z tego sprawę, że muszę coś z tym zrobić w wieku 20 kilku lat, czyli od dziecka, od przedszkola pielęgnowałem coraz bardziej, coraz głębiej w sobie te przekonanie, że nie jestem wartościowym człowiekiem takim, jakim jestem i że muszę coś w sobie zmienić. Zamiast puścić tę myśl i pozwolić jej sobie lecieć dalej. Jakby nie skupiać się na tym. Bo to tylko myśl, która powodowała, że tworzyłem wokół siebie cały system obronny, żeby nikogo do siebie nie dopuszczać blisko emocjonalnie, żeby właśnie nikt nigdy nie poznał tej mojej prawdziwej duszy, że wielu rzeczy się boję, lękam. Albo, że właśnie taki jestem, cichy, wycofany i w sumie dobrze mi z tym. Tym bardziej, coraz bardziej. Jakby zaczynam to kochać w sobie, bo pozwalam sobie na to i puściłem to wszystkie myśli, że jestem bezwartościowy, bo rozprawić się trzeba z tym i nie trzymać się tego kurczowo. No bo problem jest tego, że często trzymamy się kurczowo jakiegoś przekonania, właśnie często negatywnych. Trzeba zamienić je na pozytywniejsze, żeby nie pogrążyć się w jakiejś smutku przede wszystkim. Bo każdy zasługuje na chociaż trochę radości w życiu, bo zobaczmy, że to powoduje bardzo wiele strachu, trzymanie się tego. Potem się boisz właśnie wyjść do ludzi, boisz się zatańczyć albo zrobić, chcesz na przykład wyrecytować wiersz, ale boisz się, bo uważasz siebie za kogoś niewartościowego. Gdzieś podświadomie czujesz, że ty tego chcesz, ale ten strach powstrzymuje cię przed tym, więc tworzysz całą zaporę, żeby tego nie zrobić. Tylko paradoks jest taki, że wcale się nie lepiej nie czujesz, bo ten strach ciągle cię nawiedza, a wyzbycie się tego strachu byłoby czymś takim, że no wyobraź sobie, że nie boisz się wyrecytować wiersz na 100 osobach i chcesz to zrobić. Nie odczuwasz strachu. Cudowna rzecz. Ja kiedyś bałem się, pamiętam, pierwszy raz jak w życiu miałem wywiad, szedłem do radia. To było, nie pamiętam, w Poznaniu to było, ale dawno to było. Ekstremalnie się bałem, ale mimo wszystko pojechałem i wystąpiłem. Wtedy się bałem, bo bałem się właśnie źle wypadnę na żywo, na pewno coś głupiego powiem. Trzymałem się tego i uwietrzniałem w tym przekonaniu. Ostatnio byłem w podcaście u Przemka Górczyka, zresztą możecie sobie posłuchać, jak chcecie, wpisując po prostu Przemek Górczyk i moje imię i nazwisko, na pewno to wam wyskoczy. Właściwie nie czułem żadnego strachu idąc tam, więc jako taką super przygodę, bo się jakby wyzbyłem tego, puściłem to z siebie, że nie muszę się bać, przecież nie to, że się teraz niczego w życiu nie boję i jestem w stanie zrobić wszystko, oczywiście, że nie, ale doszedłem do tego, że ja w ogóle się nie bałem iść tam porozmawiać. Jako introwertyk, ktoś, kto zawsze bał się rozmowy z obcymi ludźmi i tak dalej, nie znałem go. A świetnie mi się gadało, bo nie czułem żadnego z większego strachu poza taką drobną, pozytywną adrenaliną, że będzie coś nowego, coś innego, wyjdę ze swojej takiej bezpiecznej strefy. I super. Da się jakby dojść do tego. Trzeba odpuszczać i nie trzymać się kurczowo tych swoich iluzyjnych przekonań. Odpuść. Weź dziennik, zacznij pisać i zobacz, co tak naprawdę cię trzyma. Jakie są twoje rzeczy, które pobudzają twój stres, twój strach. Jak zaczniesz pisać i odczuwasz, zaczynasz strach, żeby tego nie pisać, pisz dalej, bo to jest właśnie odpuszczanie. Bo strach i te całe zabezpieczanie się powoduje, że jak coś się pojawia niebezpiecznego, to uciekasz, wycofujesz się. A tu chodzi, żeby się właśnie nie wycofać i obserwować siebie, co czujesz. Oddech, wdech i obserwujesz. Okej. Jeżeli widzę osoby dwie całujące się na ulicy, to czuję smutek, samotność, spinam się. Pomyśl, co w jakiejś tam sytuacji, która ciebie dotyczy. Co wtedy czujesz? Co w tobie się dzieje? Bo tylko w ten sposób jest się w stanie odpuścić, ale właśnie nie trzymając się tej myśli, tylko niech ona sobie tam leci, bo najlepsze jest to, że mózg i tak zaraz będzie myślał, więc jak się nie utrzyma tej myśli, to się pojawi jakaś inna i to na początku nie będzie proste, bo myśli ciągle będą, tylko wyciszyć się w tym momencie, zrelaksować, okej, czuję smutek, okej, ale nie, że zaraz się wycofujesz i puszczasz głośną muzykę, objadasz się, no wiadomo, to jest trudno wtedy na przykład nie objadać się, zawsze miałem z tym problem wtedy, jak czułem jakieś takie negatywne emocje w sobie, jakiś smutek i do dziś mi czasem to pozostaje, że wtedy łapię się lodówki, bo to tylko zagłuszy, ale to jest forma ucieczki od tego, co naprawdę w tobie jest. No trudne to jest, ale nikt nie mówił, że życie jest łatwe, ale to finalnie daje więcej wolności w życiu i takiej spontaniczności, możliwości ekspresji i tego, żeby być bardziej otwartym na innych ludzi, nawet obcych, a szczególnie na bliskich, żeby nie bać się im powiedzieć, co czujesz i przytulić ich tak szczerze i doznać jakiejś takiej szczerej rozmowy, w której wiesz, że nawet jeżeli powiesz coś, co naprawdę cię boli, to ta osoba cię ukocha i tak, i nawzajem. I tego tobie życzę, żeby ta bliskość istniała możliwie najlepiej. Jest to długa droga, ale zasługujesz na to, tak jak każdy z nas. I do usłyszenia za tydzień we wtorek. Jak chcesz, to możesz napisać do mnie na Instagramie pebialasiewicz. Nie wiem, czy odpiszę, bo dużo wiadomości dostaję, ale czytam. I to jest inspirujące do wielu kolejnych odcinków podcastu, także czekam. Trzymaj się. Pa!